Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na początek uwaga taka natury metodologicznej. Wiem, że czas trwania tego wykładu to jest około 60 minut. Proszę Państwa, a nawet może krócej. Otóż trudno mi sobie wyobrazić, proszę Państwa, żeby sprzedać, mówiąc tak kolokwialnie, 20 lat polskiego kina, to przecież 1918-39, a więc nawet więcej, w ciągu godziny. Tym bardziej, że mamy oprócz kina polskojęzycznego rozmawiać także o kinie, chociaż trochę o kinie żydowskim, o kinie jidysz. Zauważyłem, że w programie Akademii są takie aspekty, na przykład jak realizm poetycki, nurt, jak Hitchcock. To są zawsze wąskie, drobne zagadnienia. Tymczasem na całe kino polskie przedwojenne tylko 58 minut już, bo już 2 minuty straciłem. Tak? Mogłem nie mówić tego, to bym nie stracił tych 2 minut. Ale musiałem, proszę Państwa, to zastrzec. W związku z tym, proszę Państwa, nie spodziewajcie się Państwo zbyt wiele faktografii, filmografii. Tak? Będę starał się spojrzeć raczej na to polskie kino z takiej perspektywy problemowej. Tak? Zrzucić okiem na jakieś dominanty tematyczno-stylistyczne, które w tym kinie obowiązywały, na jakieś wiodące gatunki filmowe. Natomiast cała filmografia, biografie, filmografie, nazwiska, no tu będę Państwa prosił o sięgnięcie do lektury, którą na końcu proponowaną, wybraną lekturę Państwu zaprezentuję. Otóż, proszę Państwa, przechodząc już do emeritum, generalna, proszę Państwa, ocena historyków, jeśli chodzi o kino II RP, jest dość niska. To znaczy, niestety, patrząc en bloc, patrząc na to, co było normą, a nie co było wyjątkowe, jakieś próby awansu kulturowego, jakieś próby realizacji filmów artystycznych. Otóż generalnie, proszę Państwa, mówi się, że to jest właśnie słabe artystycznie królestwo kiczu, tak, że jest to oddalone kino, oddalone od rzeczywistości, bliższe jakimś popkulturowym mitom czy ideologii niż czym rzeczywiście Polska tamtym czasie żyła. Politycznie i obyczajowo reakcyjne. I pozwolę sobie, proszę Państwa, zacząć od cytatu specjalistki w dziedzinie kina przedwojennego, Aliny Madej, która w swojej książce Mitologie i konwencje, to jest jedna z książek, którą Państwu gorąco polecam, Mitologię i konwencje, na temat właśnie kina dwudziestolecia międzywojennego, napisała coś takiego. U bram wytwórni filmowych zamierało autentyczne życie, wskutek czego kino stało się jedynym w swoim rodzaju rezerwatem rodzimych stereotypów, obsesji i fantazmatów. I jak powiedziałem, patrząc en bloc, na pewno tak, gdybyśmy mieli 30 godzin na kino przedwojenne, to byśmy znaleźli tam perełki, które wyłamywały się z tej diagnozy, ale jako, że nie mamy, to ta diagnoza generalna jest oczywiście właściwa. Ale, proszę Państwa, żeby nie posądzać przedwojennych twórców filmowych o jakąś artystyczną popelinę, i to w sytuacji, kiedy w tym samym czasie, lata 20-30, w Europie czy na świecie kino coraz bardziej się rozwijało, więcej kino stawało się artystyczne, o czym Państwo doskonale wiecie, choćby z realizmu poetyckiego, choćby z kina ekspresjonizmu niemieckiego i w szeregu innych nurtów, które wtedy się rozwijały, i nie posądzać, że twórcy filmowi nie mieli ambicji większych, bo mieli. Proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę, dlaczego tak było. I tutaj nie ominiemy kontekstu ekonomicznego i politycznego. Otóż, Państwa, jak Państwo doskonale wiecie, kino to jest przemysł i najbardziej uprzemysłowana gałąź sztuki. W związku z tym to, jakie warunki progowe się stwarza dla rozwoju kina, to także decyduje o tym, czy możemy mówić na przykład o łatwości realizacji kina artystycznego, bo wiecie Państwo, że kino artystyczne zawsze jest tylko alternatywą dla kina rozrywkowego i to zwykle wtedy, kiedy są stworzone dla niego warunki. Dla kina polskiego przedwojennego artystycznego takich warunków nie było, natomiast dla kina takiego gatunkowego, niskich lotów i owszem. I po pierwsze, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na warunki ekonomiczne, w jakich rozwijało się kino przedwojenne. Generalnie, proszę Państwa, brak subsydiowania twórczości przez państwo, to oczywiście nie jest nic dziwnego w kontekście ówczesnej sytuacji w Europie, ale oczywiście mówię to o takim na przykład subsydiowaniu jak dzisiaj, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, prawda, że można część środków na produkcję filmową zdobyć od państwa, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, a resztę zdobywać. Czegoś takiego nie było poza krótkim okresem 1919-1920 rok, kiedy Polska odzyskała niepodległość, kiedy zaangażowano środki środki wojskowe, przede wszystkim właśnie armii, na to, żeby produkować obrazy propagandowe, wprost propagandowe. Powstał taki film na przykład Dla Ciebie Polsko, powstał taki film Cud nad Wisłą, już same tytuły sugerują, o czym one były, tak? One były o wojnie polsko-bolszewickiej i one były realizowane rzeczywiście ze środków wojskowych, ale generalnie, proszę Państwa, państwo nie angażowało się w finansowanie fabularnej produkcji filmowej, co najwyżej Polską Agencję Telegraficzną, czyli kronikę filmową, ale fabułę nie. W związku z tym, Państwa, cały kapitał musiał przychodzić z rynku, a rynek, Państwa, w przedwojennej Polsce był niezwykle płytki. Znaczy, tak na dobrą sprawę, mieliśmy jeden z najniższych współczynników ukinowienia w Polsce przedwojennej. Tutaj różnie, tutaj badacze się różnią co do danych. Niektórzy mówią 700, 750, inni ambitnie mówią o 2000. Ja bardziej bym się skłaniał do tej niższej liczby. W związku z tym, Państwa, jakby z rynku przychodziło mało środków, prawda? Skoro trzeba było wszystko właściwie zwracać z rynku, a rynek przynosił mało pieniędzy, no to jest jakby konsekwencją tego jest to, że tych pieniędzy na realizację filmów było niewiele i na ewentualne artystyczne eksperymenty. Bo wiecie Państwo, to jest trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych. Żeby można było doskonalić kino, to najpierw trzeba było mieć kapitał, trzeba było go zgromadzić. Wtedy można było eksperymentować, nie wiem, tworzyć gatunki, które nie miały swojego jakiegoś kulturowego, wcześniejszego zaplecza, jak kino gangsterskie czy western, powiedzmy on tam miał w postaci literatury, ale to western filmowe dopiero. I na to, żeby doskonalić jakąś formułę, są potrzebne środki. Takich środków w Polsce oczywiście nie było. No a wymóg rentowności, no to jakby powodował, że brak było jakichkolwiek eksperymentów artystycznych. Znaczy nie jakichkolwiek, one były, ale tak jak powiedziałem, to była rzadkość. No, proszę Państwa, proszę zobaczyć, czasem się mówi, że to kino branży, tak się to nazywało, to kino przedwojenne, branża, czyli ci producenci razem z kiniarzami, to kino branży było niezwykle efemeryczne. Zobaczcie Państwo, powstały, to jest wyliczenie Władysława Jewsiewickiego, 292 filmy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale zrealizowane zostały przez 144 firmy, a ponad 90 firm zrealizował tylko jeden film. Znaczy po tym jednym filmie upadało. Więc to jest, proszę Państwa, sytuacja dość niecodzienna, dość kuriozalna. Zresztą w tej liczbie 90 firm produkcyjnych kryją się także takie, wiecie Państwo, firmy krzak. Nie? No na jeden raz może się uda, może się film zrealizuje, może coś z tego będzie. Tak jak, proszę Państwa, brak kapitału w związku z tym na wielką produkcję. I tutaj, proszę Państwa, szczególna rola kiniarzy. Otóż, proszę Państwa, wiecie Państwo, kina są oczywiście ważne w tym obiegu filmowym, to jest jasne, ale żeby aż tak mocno kiniarze decydowali o kształcie polskiego filmu, to nie było ani po wojnie w kinie PRL-owskim, ani dziś. Tak? A kiedyś, proszę Państwa, generalnie było tak, że zanim się rozpoczęło realizację jakiegokolwiek filmu, to trzeba było mieć zamówioną premierę w jakimś kinie zeroekranowym. Dopiero wtedy rozpoczynałem tak na dobrą sprawę pracę nad scenariuszem, pracę nad filmem. W związku z tym, proszę Państwa, kiniarze, którzy dawali na przykład, nie wiem, za pół roku termin premiery, oni w jakimś stopniu, chcąc oczywiście no, kontrolować tą produkcję, no bo to było związane z ich zyskami, kiniarze w jakiś sposób, proszę Państwa, wpływali na kształt artystyczny filmu. Na przykład, nie wiem, decydowali o tym, kto ma wystąpić w tym filmie, sugerowali, jak ma scenariusz wyglądać, żeby nie był przesadnie odważny, bo im dawali, proszę Państwa, zaliczki na poczet przyszłej realizacji. Nikt nie wykładał, proszę Państwa, swoich własnych pieniędzy. Szło się do kiniarza, on bukował termin, dawał zaliczkę, czasem weksel, który się dopiero szło gdzieś zrealizować u kogoś i za te pieniądze rozpoczynano produkcję. W związku z tym, zobaczcie Państwo, to kiniarze w dużym stopniu, zwłaszcza tych wielkich kin, oni współfinansując polską produkcję filmową, stawali się także ambasadorami gustu tego polskiego kina, no bo oni doskonale wiedzieli, co się najlepiej sprzeda, tak? Że nie można przesadnie ryzykować w realizacji artystycznych filmów, bo oni na co dzień obcowali z publicznością, więc oni jak gdyby w naturalny sposób byli takim rodzajem ekonomicznej cenzury. Nigdy wcześniej kiniarze, tu uśmiecham się do pana tam operatora w tle, prawda, chciałbym mieć taką władzę, nie, żeby tak decydować o produkcji filmu. Dalej, proszę Państwa, to kino obok tych ekonomicznych takich ram było uwarunkowane także politycznie. Miało te właśnie takie warunki progowe polityczne. Przede wszystkim, proszę Państwa, było uzależnione od decyzji Centralnego Biura Filmowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, proszę Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli resorty siłowe, nie? generalnie resorty siłowe, a Centralne Biuro Filmowe można je nazwać tak trochę upraszczając cenzurą filmową tamtego czasu, która między innymi wydawała pozwolenia na prowadzenie kinoteatrów, ale oprócz tego, proszę Państwa, także wydawała pozwolenia na prezentację filmów na ekranie, czyli była rodzajem cenzury prewencyjnej, nie restrykcyjnej, tylko właśnie prewencyjnej, czyli jeszcze przed pojawieniem się filmu na ekranie, ale proszę Państwa, badała ten film, czy jakby dopuszczała go do realizacji wtedy, kiedy on był już zrealizowany. Nie na etapie na przykład scenariusza, tylko wtedy, kiedy był zrealizowany. Zobaczcie Państwo, jakie jest to pole do tego, do konformizmu realizatorskiego. Znaczy, nie chcę się narazić, skoro włożyłem już dużo pieniędzy, nie chcę się narazić władzy, podejmując jakiś temat niewygodny, taki, który cenzor może zakwestionować, to idę po najmniejszej linii takiego, wiecie Państwo, oporu, tak? Tematami, które wiem, że są bezpieczne, bo jak zrealizuję film i okaże się, że jest nie taki, jak trzeba, no to mi cenzor go zakwestionuje. W związku z tym, proszę Państwa, ten polityczny aspekt był także bardzo ważny. Jeśli Państwo pozwolicie, nie chcę tutaj przesadzić, ale wynotowałem sobie z instrukcji dla cenzorów taki oto zapis. Przepraszam za tą czytelnię, która teraz przez chwilę będzie, ale to jest ciekawe. W 1920 roku w instrukcji, proszę Państwa, dla cenzorów kinematograficznych zabraniało się następujących rzeczy. Proszę przy okazji, proszę Państwa, zwrócić uwagę na taki wolontaryzm, to znaczy taką dowolność czy dobrowolność tego cenzora. No to będę cenzor był jednoosobowy zwykle. Tam miał doradców i tak dalej, ale zwykle to był jednoosobowy cenzor, który ostatecznie podejmował decyzję. I czego się, proszę Państwa, zabrania? Zabrania się demonstrowania scen i obrazów przeciwnych prawu lub moralności publicznej. W szczególności zabrania się scen obrażających uczucia religijne. Dwa, wizerunków świętych, przedmiotu kultu religijnego w scenach nieodpowiednich, w nawiasie cmentarze i groby umieszczać wolno, jednak tylko w scenach nieobrażających uczuć religijnych. Trzy, ekshumacji zwłok. Zapomnijcie Państwo w ogóle o horrorze, nie? W tym momencie, nie? Cztery, scen obrażających uczucia narodowe polskie. Pięć, scen obrażających przyzwoitość. A to jest dopiero pole, proszę Państwa. Scen obrażających przyzwoitość. No to wszystko. Sześć, obrazów osnutych na brudach życiowych. O, super, nie? Brudy życiowe są najlepsze. Ciekawe, o jakie chodzi. Siedem, brutalnych scen morderstwa. Scen przedstawiających tortury, wykonywanie wyroków śmierci. Dziewięć, obrazów detektywno-kryminalnych, mających stanowić wykład poglądowy lub zachętę do różnego rodzaju przestępstw. Zapomnijcie Państwo o polskim filmie sensacyjnym czy thrillerze. Były podejmowane próby, w tym czasie, kiedy Hitchcock robił już swoje thrillery, były podejmowane próby, ale to straszne to jest. Nawet nie chcę polecać tak. Dziesięć, obrazów o założeniu nihilistycznym i tendencji rozkładowej. I tu, proszę Państwa, hulaj dusza, piekła nie ma. Cenzor mógł sobie, proszę Państwa, dopasować, co chciał pod to. Wprawdzie w 1934 roku weszła ustawa o kinematografii, ale ona generalnie nie zmieniła jakby plenipotencji cenzora. Jeszcze bardziej one były takie, wiecie Państwo, wolontarystyczne, dowolne, to znaczy, że te sformułowania były jeszcze mocniej niekonkretne. I, proszę Państwa, można mówić w wypadku polskiego kina, o takich czterech rodzajach cenzury w gruncie rzeczy, czyli prawie właściwie wszystkich, które wymienił kiedyś Christian Metz. Otóż cenzura ekonomiczna, kiniarzy, właścicieli laboratoriów, którzy chcąc odzyskać swoje pieniądze i zaliczki, które wkładali na poczet filmu, bali się o ten projekt, w związku z tym mówili temu producentowi, scenarzyście, słuchaj, nie, to nam się tutaj nie podoba, wiesz co, weź tu troszeczkę zmień. Czyli ekonomiczna cenzura, dalej polityczna. Patrz wyżej, Centralne Biuro Filmowe. Cenzura kulturowa, będziemy Państwa o tym za chwileczkę mówić, generalnie dominująca rola melodramatu, czy takich konwencji melodramatycznych, to za chwilę. I autocenzura. Proszę Państwa, mało który reżyser gotowy był walczyć z tymi wszystkimi ograniczeniami, żeby spróbować zrealizować jakiś naprawdę ambitny film. Owszem, zdarzały się takie próby, za czasem i środki prywatne, takim reżyserem, który próbował coś zrobić innego, realizować kino bardziej ambitne, bo na przykład Alexander Ford, który po wojnie, jak pewnie Państwo wiecie, ufundował nam polską kinematografię, tą już powojenną, zrobił taki film Legion ulicy, właściwie taki neorealizm avant la lettre, neorealizm poprzedzający, neorealizm włoski, bardzo ponoć ciekawy film, ale też nie przetrwał do naszych czasów. To przy okazji, proszę Państwa, mała dygresja, że do naszych czasów naprawdę sporo filmów nie przetrwało, zwłaszcza z okresu 1919-1929. To czym dysponujemy, to jest jakieś 30% filmów z tego okresu. Lata 30 już lepiej, ale lata 20 to jest po prostu straszne. I proszę Państwa, i to wszystko, te czynniki, te uwarunkowania progowe miały wpływ na oczywiście na ideowy, powiedzielibyśmy, problemowy i artystyczny charakter polskiego kina. Słowem, jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa, to nie jest tak, że polscy twórcy filmowi nie mieli jakichś ambicji, nie próbowali jakoś realizować się w ramach tej, nie. Mieli, ale warunki ekonomiczno-polityczno-społeczne były takie, że nie bardzo im to, nie bardzo było to możliwe. Jakie są, proszę Państwa, konsekwencje ideowe? No po pierwsze, proszę Państwa, kino było bardzo uzależnione od ideologii państwowej. Jak Państwo wiecie z historii, najsilniejszą tą formacją, która rządziła przed wojną, po krótkim okresie parlamentaryzmu, prawda, ale takiego parlamentaryzmu, gdzie właściwie wszyscy z wszystkimi się kłócili i sprzeczali politycznie, była ta formacja, która wyrastała z tradycji piłsudczykowskiej, prawda, komendanta, z tradycji PPS-u, tak, bo to oni tym czynem legionowym, prawda, ufundowali nam Polskę niepodległą, a po 26 roku, jak Państwo wiecie, po zamachu majowym, tak, to właśnie ten ośrodek związany z Piłsudskim, związany z armią, z tak zwanymi pułkownikami, on decydował o kształcie życia politycznego. No a jeśli cenzor, ten z Centralnego Biura Filmowego, był ich człowiekiem, no to jest jasne, bo to była instytucja publiczna, instytucja państwowa, no to jest jakby zrozumiałe, proszę Państwa, jakie treści mogły wejść na ekran, a jakie nie mogły się pojawić. I gdy się, proszę Państwa, dzisiaj ogląda filmy przedwojenne, to ma się takie poczucie takiego monogłosu politycznego, monogłosu ideowego czy ideologicznego. Właściwie nie ma jakichś prób, nie wiem, lewicowego kina, komunizującego, o tak, nie. Jest to taka ideologia patriotyczno-narodowa i ona szczególnie, proszę Państwa, mocno wyraża się czy wyrażała się w kinie historycznym. To jest jeden z dominujących gatunków, proszę Państwa, kina przedwojennego. Silna pozycja filmu historycznego, ale ten film historyczny, proszę Państwa, dotykał szczególnych wydarzeń. Na temat właśnie tych wydarzeń, o których za chwileczkę i które Państwo macie na ekranie, powstało bardzo dużo filmów, bo te wydarzenia legitymowały aktualną władzę. Te wydarzenia historyczne legitymowały aktualną władzę. Wiecie Państwo, istnieje coś takiego jak polityka historyczna, prawda, czyli forma legitymowania władzy przez odwołania się do konkretnych faktów z historii. Tak było, proszę Państwa, z kinem przedwojennym i takimi szczególnymi momentami historycznymi, w tych filmach historycznych, był na przykład temat powstania styczniowego, tak? Bo powstańcy styczniowi, jak pewnie Państwo wiecie, w II Rzeczpospolitej byli niezwykle hołubieni jako ci, którzy podjęli ten czyn zbrojny, tak? Podjęli ten czyn zbrojny i chcieli wyzwolić Polskę z okowów caratu. W związku z tym cieszyli się niezwykłą estymą jeszcze w drugiej RP. Wiadomo, to wielki hołd, który był im oddawany. W związku z tym temat powstania styczniowego jak najbardziej tak, bo powstańcy styczniowi byli jakby troszkę poprzednikami trudu legionowego formacji piłsudskiego. 1905 rok, to szczególnie, proszę Państwa. Filmów o 1905 roku w kinie przedwojennym jest naprawdę, naprawdę dużo. Młody las na Sybir, Róża na przykład, tylko wymieniam, to nie są wszystkie tytuły. A dlaczego 1905 rok? Wiecie Państwo z historii, że to był ten moment, podczas tej globalnej zawieruchy pomiędzy Rosją a Japonią, kiedy rozpoczęły się w Królestwie Polskim strajki, głównie robotnicze, inicjowane przez Polską Partię Socjalistyczną i ta Polska Partia przez Piłsudskiego i ta Polska Partia Socjalistyczna, ona w tym czasie, proszę Państwa, rozpadła się na takie dwa ugrupowania, takie lewicujące czy lewicowe i takie, które mówiło tak, Polska powinna być socjalna, czyli to z poznaku Piłsudskiego, ale najpierw niepodległa. I od tego momentu jakby cały ten przepraszam za to upraszczanie historyczne, tu pewnie historycy są na sali, więc pewnie łapią się za głowę, jak mocno upraszczam, ale no, dla wywodu muszę. Otóż cała, proszę Państwa, ta para historyczna szła w wyzwolenie Polski. No i Piłsudski komendant był właśnie ucieleśnieniem tego zjawiska. A 1905 rok był tak, proszę Państwa, opracowany w tych filmach, że widać było milczącą większość, trochę jak w Weselu Wyspiańskiego, milcząca większość i te nieliczne, dynamicznie działające, walczące o polskie jednostki, które dzięki temu, że wtedy walczyły, mają dzisiaj, patrz, 26 rok, mają dzisiaj prawo do tego, żeby odcinać polityczne kupony. Także, proszę Państwa, temat 1905 roku był bardzo częsty. Tradycja Legionów to jest kino, proszę Państwa, bardzo antyrosyjskie, antybolszewickie. Szczerze powiedziawszy, tak, pamiętam, że jak oglądałem, mała dygresja, proszę Państwa, pamiętam, jak oglądałem w dzieciństwie filmy w starym kinie, pokażecie Państwo Stanisława Janickiego, prawda, Czarne okulary, tak, Stevie Wonder, przepraszam, to głupie, proszę nie powtarzać. W każdym razie, pamiętam jak oglądałem te filmy, to miałem takie poczucie, że że jakby czegoś tam brakuje. No czyli takie poczucie. Cały czas oglądałem te melodramaty, wszystkie te trendowate, skłamałam, prawda, wyrok życia, jakieś takie straszne, przepraszam za wrażenie, chłamy. A później po 89 roku okazało się, że tych filmów było więcej, ale te filmy, których było więcej, to były na przykład takie jak dla Ciebie Polsko, Cud nad Wisłą, prawda, Szaleńcy, no tak, ale tego nie można było w PRL-u pokazać, bo to pokazywało, że Polacy generalnie biją bolszewika i to tak, że aż się dymi, nie, aż kurzy. W związku z tym, że za po 89 roku ten program w Starym Kinie dalej prowadzony nabrał nagle innych kształtów, innych wymiarów. Ja też spóźnioną edukację wtedy filmową Przeństwa generalnie przeszedłem. Generalnie Przeństwa, w ogóle kino polskie w temacie historycznym, ale nie tylko temacie historycznym, w ogóle jako pewną przestrzeń, gdybyśmy Przeństwa chcieli stworzyć pewną mapę, czy no taką mapę geograficzną kina polskiego, to wschód przede wszystkim, te kresy, wschodnie rubieże. Prawie w ogóle się nie interesowało Śląskiem, prawie, bo to oczywiście prawie robi wielką różnicę, ale jednak nie było tego wiele. Troszkę Gdynią, bo wiecie Państwo, to była duma II Rzeczpospolitej, miasto zbudowane od zera i właściwie istniejące po kilku latach, największy port na Bałtyku, więc o Gdyni paradoksalnie bardzo dużo, a tak warszawsko-centryczna perspektywa, no bo tam było atelier i po co było tam wyjeżdżać, i kresy, zwłaszcza właśnie te historie na kresach, które się rozgrywały i tych filmów o antyrosyjskich, bolszewickich rzeczach, no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc można powiedzieć, że to tak, kontynuując tę metaforę, przepraszam, ona mi teraz przyszła do głowy, trochę głupia, nie, ale pociągnę ją, że na tej mapie Przeństwa ta wschodnia część była tak wyryta prawie, że tak, a tam te inne to takie śladziki, nie. Tak wyglądała Przeństwa mapa ekranowa polskiego kina. Dalej Przeństwa to było kino niezwykle zmilitaryzowane. Jak się ogląda Przeństwa te filmy przedwojenne, tak w ich masie, to się ma takie poczucie, że tam no cały czas tylko żołnierze, nie? Tam żołnierze. Oczywiście tak nie, wiadomo, że zwłaszcza w tych filmach historycznych, ale szacunek dla munduru jest po prostu duży. Bardzo duży, tak? Chciałem powiedzieć coś dużego, ale aż się sam zachłysnąłem tą wielkością, że wyszło tak. To jest, proszę Państwa, przy okazji ciekawa sytuacja. Film Dla Ciebie Polsko, to jest ona, ale tak mocno się przejęła czynem zbrojnym wyzwolenia Wilna, że ubrała strój i przez przypadek spotyka pod ostrą bramą swojego Franka, nie? I tu. Nie wiem, czy ona jest Franka, czy on Franek. Nie jest to takie istotne. W każdym razie, Przeństwa, to zobaczcie Państwo, tak mniej więcej pokazywano właśnie bolszewików, jak tu, nie? W filmie Cud nad Wisłą. A tam fragment z filmu Róża o 1905 roku. Przepraszam, bo gdzieś zgubiłem ten wichajster. Dalej, Przeństwa, idąc dalej tym uzależnieniem od ideologii państwowej, to było kino odwołujące się do kodu romantycznego, to znaczy generalnie jednostka powinna była oddawać swoje życie dla zbiorowości. Jak się pojawia jakikolwiek film, zwłaszcza w filmach historycznych, ale nie tylko, na przykład w takim filmie Pod Twoją Obronę, czy w mniejszym stopniu Rapsodia Bałtyku, jak się pojawił wątek, co wybrać, to oczywiście jednostka wiedziała, co wybierać. Dalej, proszę Państwa, to było kino niezwykle silnie prokatolickie. Ja kiedyś, Państwa, na tą konieczność obejrzałem 100 filmów, no, miałem wtedy, no, trudno było, w każdym razie obejrzałem gdzieś około 100 filmów i, Państwa, w ponad połowie z tych filmów był jakiś adres, czy jakiś akt strzelisty w stosunku do Boga, ale głównie, Państwa, to było kino katolickie, ale promaryjne. Znaczy, postać, Państwa, Maryi pojawia się w kinie, w co drugim filmie polskim. To oczywiście, jak Państwo się domyślacie, jest pokłosiem takiej polskiej religijności, prawda? Gdzie to Maryja pośredniczy w relacji z Chrystusem czy z Bogiem. I nadając zresztą takiej familiarności tej naszej polskiej religijności. Ale ilość filmów, w których pojawia się Ostra Brama, Częstochowa, czy choćby, jak mówię, odwołanie do Matki Boskiej jest naprawdę bardzo duża. Tak będzie, proszę Państwa, w filmie, który Państwo dzisiaj zobaczycie, w Trendowatej. Tam też w chwili trudu Stefcia Rudecka idzie do małego kościółka i tam pada na kolana i modli się do Maryi, żeby jej pomogła. To kino niezwykle promaryjne. Od razu dodam, proszę Państwa, że jednocześnie prawie w ogóle nie ma sygnałów prawosławia i protestantyzmu. Tak? Chociaż Państwo wiecie, że było sporo tej mniejszości prawosławnej i protestanckiej, a to, że mamy w polskim kinie przedwojennym religię żydowską, czy pewną tradycję żydowską, wynika z faktu, że powstało kino kino jidysz, kino żydowskie. Natomiast w filmach polskojęzycznych generalnie prawosławia i protestantyzmu prawie w ogóle nie ma. Więc to takie silnie prokatolickie kino, obyczajowo konserwatywne państwa. Tam się zrzymali publicyści kościelni, że no to kino jest rozsadnikiem takiego, nie wiem, rozkładu moralnego, ale szczerze powiedziawszy, państwa, ja w tych filmach tego nie znajduję. On jest niezwykle pruderyjne kino przedwojenne. Na straży tej pruderii, jak państwo pamiętacie, stał między innymi wspomniany cenzor. A co ciekawe, państwa, że nie mówię tylko o filmach polskich, filmy, które trafiały do Polski, na przykład filmy amerykańskie, niezwykle popularne w tamtym czasie, ale kiedy nie były popularne, prawda, no wtedy też, to filmy, państwa, które przyjeżdżały do Polski, one już przecież były wtedy cenzurowane, na przykład kodeksem Hajsa, nie? Ale mimo tego polski cenzor zawsze dopatrzył się tam jakiegoś krzywego spojrzenia, jakiegoś całuska i trzeba było to wyciąć. Generalnie to kino było dość pruderyjne. A jakie są konsekwencje artystyczne takiego zaplecza, o którym państwu mówiłem? No przede wszystkim, patrząc od strony warsztatowej, państwa, to kino jest po prostu słabo zrealizowane. Najogólniej tak można, państwa, powiedzieć. Jest uzależnione od atelier. Generalnie robiło się w atelier, bo to było taniej. Nie wyjeżdżało się zbyt często w plener. Lepiej było to zrobić właśnie w jakimś atelier, w jakiejś Falandze na przykład. To było najsłynniejsze atelier i wytwórnia w tamtym czasie. Nie tyle wytwórnia, co atelier i laboratorium w tamtym czasie. Inscenizować w długich, nieruchomych ujęciach. No bo jak państwo wiecie, inscenizowanie w długich, nieruchomych ujęciach zmniejsza koszt, prawda? Bo jak trzeba ustawić trzy razy kamerę w różnych miejscach, no to się przedłuża czas i więcej się taśmy wydaje. W związku z tym zwiększa się koszt realizacji filmu. Więc najlepiej to realizować w dość długich ujęciach, a to oczywiście, państwa, generowało z kolei dość dużą teatralność gry aktorskiej, prawda, w takiej przestrzeni trochę prawie że scenicznej, w długim ujęciu. Zobaczcie państwo, to w Trendowatej też niestety będzie widoczne. No słaby montaż, w Trendowatej jest taki fajny moment, w którym twórca próbuje coś poeksperymentować z montażem. Zobaczcie państwo, kiedy jest scena, jak Mieczysława Ćwiklińska, jakaś baronowa, jedzie do ordynacji i zaczyna się cała ta sekwencja, czy cała ta scena, czy właśnie fraza montażowa między jedną a drugą sceną, zaczyna się jeszcze u niej w mieszkaniu, w mieście, a później tak jakby się z fotelem przeniosła, kurczę, no jest dialog z offu, z fotelem się przeniosła do ordynacji. Zwróćcie państwo na to uwagę, nie? To miał być taki montażowy cymes, nie? Ale jakoś, kurczę, twórcy nie wyszedł, nie? Tak jakoś tak mu się to położyło. Brak dbałości o dramaturgię, to znaczy nie znaczy, że nie próbowano budować jakiegoś napięcia dramatycznego, tak? Ale nie ono było najważniejsze, nie? To nie mam, wiecie państwo, krew, świetnego opracowania, nie wiem, scen mrożących krew w żyłach. Nie, to najczęściej była, przepraszam, że tak powiem, ale siermięga, tak? Patrz wyżej, nie? Nie było zbyt wielu środków i do eksperymentowania. Oczywiście byli reżyserzy, którzy starali się jakoś lepiej to robić. Był Józef Lejtes, był też nie najgorszy rzemieślnik Michał Waszyński, ale jak państwu mówiłem na początku, dzisiaj koncentruję się raczej na tym, co było normą, a nie to, co było odstępstwem. A artystyczne inklinacje były jednak odstępstwem. W przeciwieństwie do tego, co będzie w kinie powojennym polskim, w PRL-u, gdzie raczej sztuka, a przy okazji czy później coś innego. Dalej, państwa, jakie są jeszcze artystyczne konsekwencje takiego faktu, tych wszystkich ograniczeń, o których państwu mówiłem? Otóż, po pierwsze, państwa, po drugie, to kino było wtórne, to znaczy uzależnione od innych form kultury. Żeby być oglądane, musiało szukać jakiegoś alibi w innych popularnych ówcześnie formach kultury. Zobaczcie państwo, że kino amerykańskie nie musi szukać alibi, nie wiem, w literaturze czy w teatrze, tak? Żeby ktoś chciał przyjść na film. Ono wypracowało swoją własną tradycję. To zresztą samo z kinem, nie wiem, francuskim, czy z innymi europejskimi kinematografiami. No tak jak wymieniałem takie gatunki jak gangsterski film, jak western, jak musical, ten późniejszy, one mają swoją własną tradycję, jakby bez podglebia. Wyrosły z czegoś oczywiście, ale mają, później stworzyły swoją własną skodyfikowaną formułę. Natomiast tutaj trzeba było zawsze jakieś alibi kulturowe znaleźć. Na przykład odwołać się do adaptacji literatury narodowej. Bardzo wiele, państwa, powstało filmów adaptujących wielką literaturę narodową, bo adaptując wielką literaturę narodową, twórca miał pewność, że publiczność podrepcze na ten film. Tak na przykład było, państwa, z filmem z 1928 roku Pan Tadeusz. Na dziesięciolecie, realizowanego na dziesięciolecie Polski Niepodległej. Wielkie wydarzenie polityczne, marszałek, prezydent Mościcki i szereg innych osób, ale wydarzenie artystyczne takie sobie. Nie? Ale to ciekawe przeństwa, zresztą przypadek pana Tadeusza dobrze to pokazuje, bo trochę trudno sobie wyobrazić, że w niemym kinie w 1928 roku można zrealizować dobrą adaptację pana Tadeusza, nie, tego poematu. Więc domyślacie się państwo, co to jest. To jest wielki album ze zdjęciami, z napisami. Tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze dodatek, proszę państwa, w ikonograficznej formule odwołującej się do już wtedy pachnących czy tchnących myszką grafik Andrioliego. Jak się to ogląda, normalnie żywe obrazy. Możecie państwo sobie obejrzeć, jest na YouTube, prawie ponad dwie godziny trwa i taki właśnie rzeczywiście film bez jakiejkolwiek dramaturgii, bo na zasadzie takiego trochę albo żywych obrazów, albo jak to woli, albumu ze zdjęciami, który jednocześnie, proszę państwa, to też jest dobry przykład, zmusza widza do uaktywnienia swojej pamięci lektury. To znaczy nie zrozumie, żaden państwa obcokrajowiec nie zrozumie pana Tadeusza. Zapewniam państwa. Czyli nie będzie wiedział, kto tam pojawia się nagle ni stąd, ni zowąd, z gruszki, ni z pietruszki, ponieważ tam nie ma związków takich wyraźnych między tym. Postaci masa, tam się ganiają po całym tym filmie. Natomiast my, oczywiście jako ci, którzy znają arcytekst, prawda, ten wielki arcytekst, każdy z nas coś tam liznął na ten temat, no to my potrafimy połączyć to, te rzeczy, ale obcy, tak zwany krajowiec, raczej myślę, że wątpię. To tak w dygresji, proszę państwa, przypomniało mi się też te filmy o papieżu, które nie wiem, czy państwo kojarzycie, zwłaszcza te pierwsze, człowiek, który tam został czymś i papież, który czymś tam został, to, proszę państwa, ja pamiętam, że to było 70 lat życia w dwie godziny. To jest niezwykła umiejętność Polski, nie? No ale to jest nic innego, proszę państwa, jak odwoływanie się, czy zanurzanie się, czy jeszcze mocniej, zakotwiczanie w kontekście, czyli kontekście pozafilmowym, tak? Czyli w pewien sposób no taka, nie użytkowość, ale drugorzędność tego kina. Tu przy okazji, proszę państwa, centralna rola prozy Żeromskiego w kinie przedwojennym. Absolutnie centralna. Dlaczego? No bo on, proszę państwa, był tym wieszczem tej formacji piłsudczykowskiej. Tak? Tematy, które on podejmował, nie wiem, Wierna Rzeka, prawda, powstanie styczniowe, przedwiośnie, dopiero budująca się ta Polska, Róża, 1905 rok, wiatr od morza, odzyskiwanie polskiego wybrzeża. Tematy, które on podejmował, oczywiście niełatwo, niełatwo, zawsze jednak z tym takim szyderstwem gdzieś w tle, jak na przykład też i w Popiołach, to one były, proszę państwa, szczególnie chętnie adaptowane właśnie te tematy i adaptowane ta literatura Żeromskiego, ponieważ no, jakby leżała w kręgu zainteresowań tej ekipy rządzącej, o czym państwu wcześniej mówiłem. Dalej, proszę państwa, kino polskie rzeczywiście jest mocno uzależnione od narodowej ikonografii. W całym tym polskim filmie, niezależnie od tego, czy to jest film historyczny, czy na przykład melodramat, jak Trędowata, co i już mam takie poczucie, że gdzieś już to widzieliśmy. Na przykład tą latającą zjawę, to jakby jakieś obrazy z Grotgera, a to jakaś Polonia, a to jakiś Matejko, a to jak tutaj Kościuszko pod Racławicami, panorama racławicka. Czyli można powiedzieć, proszę państwa, że kino polskie także nie do końca wypracowało swoją własną ikonografię, że ono jakby bazowało na tej ikonografii istniejącej w kulturze. Czyli znowu było w jakiś sposób wtórne i uzależnione od tego, co ludzie już znali. Przepraszam. Dalej. Było uzależnione od literatury tak zwanej trywialnej, no tak się to mówiło, czyli na przykład od Trędowatej. To był absolutnie arcytekst. Więc obejrzycie dzisiaj państwo film, który jest, można powiedzieć, takim tekstem, wzorcem dla kina przedwojennego. No, taki sprawnie napisany melodramat z 1909 roku Henryki, tej... Jak ona miała, Miszkowa? Ha, Miszkowna w każdym razie. Helena Miszko. Helena, dziękuję bardzo, Helena, tak. Tych imion na H jest sporo i dlatego mi się pomyliło. Nie? Więc kino było także uzależnione od teatru, a w jaki sposób? Od aktorów. Widownia znała tych aktorów w ich jakimś takim métier wcześniejszym. Na przykład wiadomo było, że Ćwiklińska, jak dzisiaj to przynajmniej Trędowatej też jest, że Ćwiklińska zawsze będzie grała właśnie taką trochę lwicę salonową. Nie pamiętam jej w filmie, w którym gra gospodyni, a nie, w ulicy Granicznej w 1948 roku Fort ją obsadził, żeby przełamać ten stereotyp. A tak zawsze lwica salonowa, i tak dalej. To dziś, proszę państwa, tak będzie. Ale często zresztą, proszę państwa, klasa tych artystów, aktorów, ona broniła film. Zobaczcie państwo w Trędowatej, będziecie państwo oglądać ten film, to proszę zobaczyć, że z jednej strony mamy do czynienia z aktorami mającymi mocne zaplecze teatralne, takie aktorów umiejących, potrafiących przekazać nawet kiepski dialog, bo mają tę kulturę literacką, kulturę słowa, to jest Stanisława Wysocka, która gra tutaj babcię, to jest Kazimierz Junosza Stępelski, wielki polski aktor w roli dziadka, który jak się odezwie, to od razu czuć charyzmę, to jest Józef Węgrzyn w roli ojca Stefci Rudeckiej, a na przeciwwadze z nimi Franciszek Brodniewicz, Waldemar Michorowski i Elżbieta Barszczewska, czyli Stefcia Rudecka. Zobaczcie Państwo, jak oni grają. To już typowa taka szkoła filmowa, takiego melodramatu, patosu, egzaltacji, zero wiarygodności. Notabene, zobaczcie Państwo, w jednym filmie mamy do czynienia z dwoma różnymi modelami aktorstwa, które się ze sobą kłócą, ale kto na to patrzy? Machali ręką. Nie? Ważne, że publiczność przychodziła i rozpoznawała tych aktorów, znała ich z repertuaru, Ćwiklińską z jej wcześniejszej ról, Barszczewską z okładek czasopism filmowych, Brodniewicz wtedy chyba z Brodziszem walczył, a nie z Bodo raczej, walczył o miano najważniejszego polskiego amanta, no więc wiadomo było, że spotka się to z wzięciem. A, i proszę Państwa, i przede wszystkim to kino polskie jest uzależnione od konwencji melodramatycznej. Proszę Państwa, jak mówię konwencja melodramatyczna, to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o gatunek melodramatu, bo wiadomo, wiemy że istnieje coś takiego jak melodramat, ale w pewien sposób melodramatyczność przenikała całe polskie kino przedwojenne. Dochodziło do różnych krzyżówek filmów o innej tematyce, na przykład filmów religijnych, sensacyjnych czy wojennych z melodramatem. Kiniarze dobrze wiedzieli, że lepiej sprzedaje się to, do czego potrzeba tony chusteczek. Tak? I oni po prostu, proszę Państwa, pchali i jakby forsowali każdy projekt w stronę rzeczywiście rozwiązań melodramatycznych. Jak Państwo wiecie, melodramat nam się kojarzy przede wszystkim z tematyką miłosną, ale i ona rzeczywiście dominowała w polskim kinie przedwojennym, jeśli chodzi o melodramat. Trendowata jest klasycznym melodramatem miłosnym oczywiście, ale proszę Państwa, jak Państwo wiecie, melodramat nie tyle wyróżnia temat, co wyróżniają pewne właściwości konstrukcyjne. Tak? Melodramat nie musi być o miłości erotycznej, już tam pomijam hetero, bo przecież może być także o miłości homoseksualnej, ale przecież wiemy, proszę Państwa, że melodramatem są także, nie wiem, melodramaty macierzyńskie czy ojcowskie. Melodramatem przecież był także Znachor, a w Znachorze, proszę Państwa, ważniejsza była postać Znachora, a nie ten wątek miłosny, który się tam pojawiał. A to też był przecież film melodramatyczny, bo melodramat, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wyznaczają pewne właściwości konstrukcyjne, a nie tylko i wyłącznie temat. Zwykle nam się to kojarzy. I pozwólcie Państwo, że tych kilka właściwości melodramatu, który przenikał całe polskie kino, był jakąś taką, wiecie Państwo, jakąś taką pokrywą, która nakrywała wszystkie poważniejsze próby rozwiązań tematycznych, że wymienię te właściwości konstrukcyjne. Fabuła zawsze pełna niespodzianek, nasycona jest sentymentalizmem i patosem. Będziecie Państwo mieli dzisiaj tyle sentymentalizmu i patosu, że Państwu się będzie wylewać tam, nie wiem, zewsząd. Przepraszam, że tak mówię brzydko. Dalej, operuje uproszczoną, w sposób jaskrawy, wyostrzoną psychologią z dominującą rolą emocji. Rzeczywiście, proszę Państwa, wiemy, proszę Państwa, jakie jest aktorstwo melodramatyczne, prawda? Nie jakieś zastanawianie się, snucie, nie, tylko akty ekspresji, takie, prawda, mocno emocjonalne, czyste znaki psychiczne, jak to ktoś napisał. Bo to nie chodzi o rozwal, nie, ja go kocham zawsze, go kochałem, będę kochać, amen. Coś takiego. Dalej, proszę Państwa, posługuje się konwencjonalnymi, umownymi postaciami, raczej typy niż charaktery. No właśnie, proszę Państwa, w każdym melodramacie musi być heroina, tutaj mamy do czynienia z heroiną, czyli Elżbieta Barszczewska, Stefcia Rudecka, Heros, Franciszek Brodniewicz, Waldemar Michorowski, złoczyńca, hrabia Prątnicki i głupiec, Władysław Grabowski, który tam gdzieś się pojawi. A taki pewien zestaw raczej typów w ramach struktury głębokiej niż charakterów, które coś mówią o świecie, to raczej nie. Dalej, operuje fabularnymi matrycami, które nie pokazują skomplikowania świata, ale go konwencjonalnie upraszczają. Inaczej mówiąc, proszę Państwa, jeśli melodramat zabierze się za jakikolwiek temat, niechby to był historyczny, melodramat historyczny, to więcej mówi o uniwersalnym micie miłosnym niż o historii, którą portretuje. Tak? W tej historii tam zawsze jest naprawdę niewiele. Ale co proszę Państwa, wynika jakby z tych cech, zwłaszcza z tej takiej emotywności, to, że polskie kino, proszę Państwa, II RP było nadmiernie uczuciowe. Natomiast filmów racjonalistyczno-intelektualnych Państwo prawie w ogóle w tym kinie nie zobaczycie. Zawsze tam ktoś komuś w rękach płacze. Zawsze tam ktoś komuś rozpacza, wzdycha. Jej! Ja kiedyś mówiłem Państwu, że kiedyś musiałem 100 filmów obejrzeć, to no nie wiem, nie, za jednym zamachem, to naprawdę nie proponuję, nie życzę nikomu tak, takiego. Trendowata, proszę Państwa, jest klasycznym melodramatem miłosnym. Jak mówię klasycznym melodramatem miłosnym, to oczywiście miłość jest hetero, nie? Ani żadnych podtekstów. Dalej, proszę Państwa, ma wszystkie te elementy schematu fabularnego, który melodramat powinien mieć. To znaczy ma oczywiście jakiś rodzaj iluminacji. To on, nie? Strzała Kupidyna. Ma, proszę Państwa, oczywiście mezalians. I to klasyczny mezalians, czyli wiecie, że klasyczny mezalians to jest taki, który wynika z różnicy pochodzenia, nie? Przede wszystkim. Ma klasyczny mezalians. Ma oczywiście miłość jako fabułę, miłość jako intrygę. To nie są dramaty psychologiczne, gdzie się zastanawiają, kocham cię czy nie kocham. Nie. Tylko non-stop masa konfliktów na tle miłosnym. Można powiedzieć, miłość jest fabułą w melodramacie. Ma oczywiście, proszę Państwa, schematyczne zakończenie, jakie nie zdradzę, bo nie chcę Państwu tutaj psuć zabawy, ale się Państwo domyślają, jakie to może być. Także to jest, proszę Państwa, klasyczne. Dwie adaptacje, w ogóle to był taki arcytekst, który aż dwa razy zaadaptowano. W 1926 roku z Jadwigą Smosarską, a w 1936 roku z Elżbietą Barszczewską, a jak Państwo wiecie, po II wojnie światowej też, nie? Jeszcze dwa razy. Raz Hoffmana, 1976 rok, a później ten serial nieszczęsny, 2006. Przepraszam tych wszystkich, którzy go oglądali, nie? Za ten nieszczęsny, za słowo nieszczęsny. Proszę Państwa, w ogóle akcja powieści dzieje się na przełomie XIX i XX wieku i zobaczcie Państwo, że w Trendowatej pod pozorami jakby takiej nowoczesności, to jest w tle tam, gdzie są jakieś pociągi, auta, tak naprawdę mamy przeniesienie tego układu społecznego z przełomu XIX i XX wieku, więc to jest jeszcze taki skansen właściwie, taki konserwatywny skansen, gdzie dzieje się tylko pochodzenie i pieniądze. Tak? Zwłaszcza pochodzenie. Tak? Czy się jest z wyższych sfer, czy jest się nędzną córką szlachcica, który właśnie stracił swój majątek. I niezależnie przecież od tego, że Polska przedwojenna była jeszcze jakoś tam arystokratyczna, mocno arystokratyczna, to na pewno nie była Polska prawdziwa tamtej epoki. Dynamicznie się jednak także w kwestiach społecznych i różnic klasowych zmieniająca. Natomiast jak się ogląda przecież melodramaty przedwojenne, to ma się poczucie takiego zakonserwowania świata z XIX wieku. Oczywiście panienka z dworku musi być szlachetna, panienka ze szlacheckiego dworku. Ona właśnie taka jest. O, tu widzicie Państwo, zresztą to jest mój ulubiony kadr z tego filmu. Jak ona tak biegnie, prawda, jak z Grotgera, prawda? Och, Polonia. Ona rzeczywiście jest uczciwa, no taka, wiecie Państwo, no, tutaj w melodramacie, zwłaszcza w takich odmianach, no ta stosowność musiała być oczywiście zachowana. I przecież można powiedzieć tak, że melodramat w kinie przedwojennym, za chwileczkę Państwo się z nim zetniecie, to będziecie szczęśliwi, że go oglądacie, ten film. Otóż, proszę Państwa, melodramat można traktować jako właśnie kulturową cenzurę. Mówiliśmy, proszę Państwa, o takiej ekonomicznej cenzurze, politycznej i tej autocenzurze, a kulturowa cenzura to taka cenzura, w której wykorzystuje się do opracowania jakichkolwiek tematów pewną formę, tak? W tym wypadku formę melodramatyczną. I na przykład wiele filmów podejmowało tematy, proszę Państwa, które mogły być obyczajowo ryzykowne. Na przykład prostytucji, niechcianych ciąż też. I proszę Państwa, na przykład Zapolska. O, Zapolska cieszyła się wzięciem. Dzieje grzechu Żeromskiego, sama nazwa już jest intrygująca, co dopiero treść. Proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Wszystkie te filmy były tak przerabiane, że szły w stronę melodramatu. Czyli takiej w gruncie rzeczy grzecznej, miłosnej opowieści, albo opowieści o tym, że jak zgrzeszyłam, nie? To muszę ponieść karę. Nie? Jest taki film, o czym się nie mówi, o Frani Poranek. Nie? Zgrzeszyłam, muszę ponieść karę. W stosunku do powieści zapolskiej różnica jest niebanalna, bo w powieści zapolskiej, o czym się nie mówi, Frania Poranek, właściwie to trochę prostytucja była dla niej formą niezależności, tak? Takiej trochę emancypacji kobiecej. A w tym filmie okazuje się, że w prostytucję wepchnęli ją. Akcja dzieje się w 1910 roku, jeszcze w zaborze rosyjskim, bo on zawsze dominał w polskim kinie, że w tą prostytucję wepchnął ją jakiś taki niechętny, znaczy, dybiący na jej cnotę, jeśli to w ogóle coś może, no powiedzmy, dybiący na jej cnotę mężczyzna i rosyjski konfident. I oni wepchnęli ją w prostytucję, więc przy okazji jeszcze ten wątek narodowy się tutaj pojawiał, a ona na końcu oczywiście musiała ponieść ostateczną karę za to, że była prostytutką. Zatem to kino nawet ryzykownych tematów obyczajowych opracowało je w takim opakowaniu melodramatycznym. Wydarzenia historyczne zamieniane przeństwa były w melodramat. Jest taki świetny kasus. Film Barbara Radziwiłłówna, Leitesa, 1936 rok. Najlepszy film zdaniem widzów roku 1936. I przeństwa Anatol Stern, scenarzysta tego filmu, miał ambicje, żeby zrobić prawdziwy film o Barbarze Radziwiłłównej. A wiecie Państwo, u nas jest legenda, że Barbara Radziwiłłówna kochała Zygmunta Augusta, prawda? Legenda wielkiej miłości tuż po jej właściwie skonsumowaniem, może nie dosłownie, ona umiera, prawda? Bach. I znowu taki piękny, melodramatyczny motyw. Tak się zresztą tą Barbarę Radziwiłłówną w naszej kulturze widzi. A na tą stronę chciał zrobić scenariusz, napisać scenariusz o prawdziwej Barbarze Radziwiłłów, intrygantce, takiej trochę dzikiej, bo to z Litwy, przepraszam, to no, nie dlatego, że z Litwy, ale w tym sensie on tam mocno to eksponował. Ojej, sobie grabię sobie tutaj, nie? Patrzę, czy są Litwini na sali, nie. Chyba raczej nie. Otóż, proszę Państwa, on chciał pokazać prawdziwą postać historyczną. I tam jest fajne wspomnienie Anatola Sterna. Zwiedzieli się o tym kiniarze, zrzucili okiem w scenariusz i już było po filmie historycznym prawdziwym. Nie? Znowu powstał wielki, narodowy, historyczny melodramat. Nie? Czy nawet w tematach historycznych, wszelkich tematach. Róża na przykład, Róża Żeromskiego jest o 1905 roku i ona jest w gruncie rzeczy bardzo takim, jako tekst literacki, bardzo niejednoznaczna co do opisu tych, nie wiem, opcji politycznych, przed którymi stał ten ruch Piłsudskiego, bo to jest 1908 rok, jeszcze nie wiadomo było, jak się to wszystko potoczy, ale cały film jest znowu ujęty właśnie w konwencji melodramatu, gdzie ona czeka na tego jedynego i ostatecznie wybiera właśnie tego, który tam walczy o polskość. Krzyżówki melodramatyczne, już Państwu o tym mówiłem, na przykład najpopularniejszy film okresu, nie wiem, to jakoś tak się dotyka ekranu, to jakieś magiczne, okresu przedwojnia, Pod twoją obronę, z 1933 roku, film o lotnikach, film religijny, bo generalnie o Jasnej Górze, o Matce Boskiej Częstochowskiej, ale też w konwencji melodramatu. Ona będzie go kochać zawsze. On wypadek, bo jest lotnikiem, wypadek, ona nadal go utrzyma, muszą iść na Jasną Górę i może mężczyzna ozdrowieje, którego grał Adam Brodzisz, ale tego ostatecznie nie wiemy. Notabene, proszę Państwa, ten film pokazuje silną prokatolickość polskiego kina przedwojennego, ponieważ według słów Józefa Lejtesa, ale nie tylko jego relacji, podczas ostatnich sekwencji tego filmu, które się dzieją na Jasnej Górze, widownia po prostu wychodziła z ławek i klękała i klęczała, aż skończyła się cała ta sekwencja. Może ta taka silna presja oddania aktu religijnego wynikała także z faktu, że właśnie końcówka jest taka paradokumentalna, właśnie jest dokument o Jasnej Górze, ale to tak tytułem, proszę Państwa, już dygresji. Ale, proszę Państwa, widzę, że Państwo rozpoznajecie tego pana, czy przepraszam, tą panią, polską Mię West. Otóż, proszę Państwa, jeśli szukać, proszę Państwa, gdzieś Polski współczesnej, jeśli szukać gdzieś w polskim kinie przedwojennym, poza tymi efemerycznymi tam próbami artystycznego kina, o których mówiłem, ale to już dla specjalistów niech to zostanie, szukać gdzieś właśnie takiej próby przełamywania tego obrazu bogoojczyźniano-szlacheckiego, melodramatycznego, to są bez wątpienia, proszę Państwa, komedie muzyczne tamtego czasu. Szczerze powiedziawszy, jestem pewien, że jeśli Państwo wracacie do kina przedwojennego, to zwykle do tych komedii przedwojennych, do tych piosenek wszystkich, nie wiem, ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, tak? Albo umówiłem się z nią na dziewiątą. To oczywiście, proszę Państwa, są wielkie szlagiery kina przedwojennego. I komedia muzyczna rzeczywiście święciła wtedy triumfy, ale jak każda komedia, wiecie Państwo, w komedii można sobie pozwolić na więcej. Tak? Komedia to jest taki gatunek, który łączy to, co kulturowe i kontrkulturowe. I tak, proszę Państwa, było też w kinie przedwojennym. Trzeba zaznaczyć, że komedia muzyczna przedwojenna, zwłaszcza ta, no, właśnie jedyna, z drugiej połowy lat 30., ona możliwa była przede wszystkim ze względu na przełom dźwiękowy. Polskiej komedii właściwie lat 20. nie było, bo jak Państwo wiecie, komedia nie ma, wymaga naprawdę dobrej techniki, wymaga kupy pieniędzy, żeby rozśmieszyć. Natomiast w momencie, kiedy się pojawił dźwięk, można było nawiązać, i to jest znowu jakiś tam sygnał czy ślad uzależnienia od innych form kultury, można było nawiązać, proszę Państwa, do tradycji kabaretów literackich. Te komedie na ekranie, które Państwo oglądacie, te wszystkie Czy Lucyna to dziewczyna, Ja się pan szofer, piętro wyżej, Zakazana melodia, Zapomniana melodia, to wszystko, proszę Państwa, są filmy, które jakoś uzależnione były od silnej tradycji kabaretów literackich Warszawy. Ci, którzy tworzyli kabarety literackie w tamtym czasie, zwłaszcza Sfinx czy Qui pro quo, oni pisali później scenariusze i występowali w tych filmach, więc to też jest jakaś forma uzależnienia. Ale ciekawe, proszę Państwa, że najczęstszą właśnie formułą komedii przedwojennej była właśnie ta formuła Qui pro quo, znaczy jeden zamiast drugiego, taka komedia pomyłek. Ale komedia pomyłek związana, proszę Państwa, z tożsamością tej osoby. Czy to klasową, czy to majątkową, czy to także tożsamością erotyczną. Więc jeśli Przemysław gdzieś szukać jakiegoś takiego, wiecie Państwo, takiej, proszę za wrażenie, subwersji, takiego trochę charakteru wywrotowego na ekranie oglądanego, to właśnie w tych komediach przedwojennych. No jedną z najsłynniejszych scen tego kina przedwojennego jest bez wątpienia piosenka Sex Appeal, tak? Slaba pleć, a jednak najpiękniejsza, jak śpiewał Eugeniusz Bodog, parafrazując czy parodując Mie West. I to jest właśnie taki no mocno niejednoznaczny obraz mężczyzny, tak? Trochę jak, nie wiem, w pół żartem, pół serio, nie? Szkoda tylko, że tam nie ma tekstu Nobody's Perfect, nie? Nikt nie jest doskonały na końcu. Nie? Albo tu na przykład, zobaczcie Państwo, gdzie tu jest mężczyzna, a gdzie tu kobieta, nie? I pytanie, czy Lucyna to dziewczyna? No nie wiem. Więc proszę Państwa, jeśli gdzieś szukać tej takiej Polski nowoczesnej, gdzie mamy do czynienia z taką infrastrukturą miejską, jak, nie wiem, radio, jak jazz bandy, patrz piętro wyżej, jeśli szukać takiej Polski, która próbuje się zmieniać społecznie, tak? Czy robić jakąś pewną maskaradę czy, społeczną, to właśnie w tych komediach muzycznych. I trzeba przyznać, że się je dzisiaj naprawdę nadal świetnie ogląda. A co więcej, dziś szczególnie chętnie się o nich pisze. Niedawno wyszła taka, to chwila reklamy, proszę Państwa, niedawno wyszła taka interesująca książka Sebastiana Jagielskiego Maskarady męskości, która jakby queeruje kino, to znaczy pokazuje polskie kino przez pryzmat queer i tam jest taki bardzo duży, niezwykle interesujący, zachęcam Państwa do przeczytania, rozdział zarówno o Bodo, właśnie takiej niejednoznaczności Bodo, jak i Michała Waszyńskiego, jednego z lepszych reżyserów przedwojennych, homoseksualisty. Przyniosła, rzucę okiem na czas. Jeszcze jest chwila, kurczę, rzadko zdarza u mnie. Otóż, proszę Państwa, na koniec trzeba powiedzieć jeszcze troszkę o kinie jidysz. Oczywiście, proszę Państwa, za chwileczkę zaproszę Państwa na trendowatą, nie? Żebyście Państwo tak troszkę mieli tego kina. Szczerze powiedziawszy, to trochę była chyba taki zabieg masochistyczny, znaczy sadomasochistyczny, no, żeby Państwu dać tą trendowatą, ale mam nadzieję, że Państwo wytrzymacie to. Natomiast, Państwa, fenomenem polskiego kina tamtej epoki jest kino jidysz, a złoty wiek tego kina przypada na lata 36-38, wtedy powstało 9 filmów. Wcześniej oczywiście tematyka żydowska w polskim kinie zawsze była obecna. Więcej, proszę Państwa, na dobrą sprawę, od samego początku, jeszcze przed niepodległą Polską, w okresie rozbiorów, ta dyfuzja, przenikanie się środowiska, nie wiem, polskojęzycznego ze środowiskiem jidysz zawsze była bardzo silna. Choćby dlatego, że, proszę Państwa, większość przemysłu filmowego przedwojennego była w rękach polskich Żydów. Była w rękach polskich Żydów, w związku z tym aktorzy to w dużym stopniu byli Żydzi, producenci, reżyserzy, później pod zmienionymi nazwiskami oczywiście, Waszyński też oczywiście był Żydem, Leites był oczywiście Żydem, te nazwiska, które Państwu tutaj wymieniałem, Szaro był Żydem, właśnie to, większość z nich to byli Żydzi. W związku z tym, proszę Państwa, jakby nie dziwi ta taka dyfuzja między polskim a żydowskim, to też jest powód, to też jest chyba przyczyna, dla której niektórzy uważają, że nie powstał w kinie przedwojennym żaden antysemicki film. Zobaczcie Państwo, no Polska wprawdzie nie miała ustaw norymberskich, tak? Wprawdzie nie miała ustaw rasowych, ale przecież była państwem, które zwłaszcza pod koniec lat 30. coraz silniej, no, gdzieś w tą stronę antysemityzmu, prawda, deklarowanego przynajmniej przez niektóre ośrodki polityczne, dryfowała. Te ośrodki polityczne miały zresztą także i możliwości produkcyjne, a pomimo tego, proszę Państwa, no nie znajdziemy filmu, przynajmniej tak mi się wydaje, nie znajdziemy w kinie przedwojennym filmu, który byłby antysemicki. Częściowo właśnie to wynika z tego, że pieniądze były w tym samym ręku. No, trochę tak jakby robić na siebie pamflet, no to byłoby oczywiście bez sensu. Ale, proszę Państwa, ta kooperatywa jakby w dwie strony funkcjonowała. To znaczy, znani mistrzowie kina polskiego, oni od czasu do czasu realizowali także filmy jidysz albo pisali scenariusze dla filmu jidysz, na przykład Konrad Tom, gwiazda kabaretu Qui Pro Quo, świetny komik, aktor także, świetny scenarzysta komedii. On napisał scenariusz do filmu, który Państwo dzisiaj obejrzycie, czyli Judeł gra na skrzypcach. Sam zresztą też Żyd. Jak powiedziałem, proszę Państwa, te filmy o tematyce żydowskiej powstawały wcześniej, ale nie było ich tak wiele i poza tym nie powstawały w języku jidysz. I filmy jidysz w latach 20. było ich raptem 3, natomiast pod koniec lat 30. to już prawdziwy wysyp. Tu się mówi o złotej erze kina żydowskiego i przynajmniej dwa filmy z tamtego okresu. Dybuk na podstawie Anskiego, Michała Waszyńskiego z 1937 roku i Judeł gra na skrzypcach, który Państwo dziś obejrzycie, Jana Nowiny Przybylskiego i Józefa Greena z 1936 roku, to są takie klasyki, tak? To są takie klasyki, które przeszły do historii no, tego specyficznego, tej specyficznej formuły kina, jakim jest kino jidysz. Trzeba dodać Państwa, że to był niezwykle płytki rynek wewnętrzny, no bo jeśli Żydów w przedwojennej Polsce było około trochę ponad 3 miliony, z czego na szczęście większość w większych miastach, gdzieś ponad 70%, to i tak nie wystarczyłoby to, bo przecież nie każdy szedł do kina, i tak nie wystarczyłoby to, żeby się film zwrócił. W związku z tym, Państwa, producenci filmów w języku jidysz, mógł być też i w hebrajskim, ale nikt właściwie się na to generalnie nie decydował, bo językiem może być taka lingua latina tutaj tego obszaru, tak jak Państwo wiecie, to właśnie był jidysz. I producenci, Państwa, tych filmów od razu dedykowali swoje filmy także dla na eksport, jak można powiedzieć, na eksport wewnętrzny, to znaczy dla Polaków. Musiały być to takie filmy, Państwa, które także Polacy chcieliby chętnie obejrzeć, ponieważ to dawało gwarancję większego zysku. W związku z tym, Państwa, te filmy jidysz były prezentowane także dla Polaków z napisami i generalnie cieszyły się niezłą popularnością i renomą. Choćby też dlatego, o czym za chwileczkę powiemy, że nie było w nich drażliwych treści, nie wiem, jakichś syjonistycznych na przykład nawoływań, prawda? Bardzo, bardzo mocno upolitycznionych treści. Nie. Treść tych filmów jidysz odwoływała się do takich bezpiecznych rejestrów, które powodowały, że mógł obejrzeć je oczywiście Żyd i mógł obejrzeć je Polak, nie wiem, w Bydgoszczy na przykład. Dalej, Państwa, te filmy od samego początku myślane były jako eksport do USA. To właśnie w USA była najsilniejszy ośrodek kina jidysz, a po USA właśnie Polska. Ale producenci, którzy robili te filmy, od samego początku dedykowali swoje filmy nie tylko dla tego wąskiego, mimo wszystko, grona odbiorców tu, w Polsce, żydowskiego, ale dla Polaków, patrz, eksport wewnętrzny i dla ludzi ze Stanów Zjednoczonych. Podkreślam, Państwa, te konteksty produkcyjne dlatego, że one, jak Państwo wiecie, o czym próbowałem przekonać wcześniej także, one determinują w jakiś sposób to, co się znajdzie w filmie, no bo producent musi wyczuwać strategię widowni, tak? Co widownia zaakceptuje, jeśli się film ma zwrócić. Z tych 9 filmów, Państwa, można mówić, że dominowały filmy realistyczne, komedie, melodramaty. To znaczy takie filmy, utrzymane właśnie w konwencji opisywania codzienności żydowskiej z dużym elementem folkloru. Takiego, który, wiecie Państwo, każdy, nie wiem, Polak na przykład na co dzień widział, tak? W jakieś wesela żydowskie, jacyś klezmerzy, jakieś małe sztetle czy miasteczka żydowskie. To wszystko było na co dzień widoczne i to miało taki jakby, to był taki koloryt troszkę żydowski. Dużo mniej filmów, Państwa, było tak zwanych religijnych czy mistycznych. No, takim filmem jest ewidentnie Dybuk i takim filmem są 2 ślubowania, ale jedno ze ślubowań jest z lat 20., więc właściwie tylko 2 filmy stricte religijne, no bo one już niosły, wiecie Państwo, ze sobą taki dość, jakby to powiedzieć, bardziej hermetyczny przekaz, tak? To była generalnie, jak na przykład w wypadku Dybuka, to była generalnie odwołanie się do tradycji hasyckiej, więc to już naprawdę, no, dla, można powiedzieć, bardziej wybranych. No i bardzo silnie reprezentowane filmy dokumentalne, zarówno kroniki filmowe, filmy takie, można powiedzieć, o miastach, o wielkich ośrodkach żydowskich, jak i czasem trochę ambitniejsze kino dokumentalne, takim filmem, że to jest Droga Młodych Aleksandra Forda o sanatorium w Międzyszynie, sanatorium dla dzieci z gruźlicą, które było to sanatorium organizowane według takich socjalistycznych wzorców, takich bundowskich, można powiedzieć, wzorców. Notabene ten film Droga Młodych, świetny dokument z 1935 roku Aleksandra Forda, robiony właśnie za prywatne pieniądze tego, między innymi tegoż sanatorium w Międzyszynie. On nie wszedł na ekran, ponieważ cenzor uznał, że jest to propaganda komunizmu, tak? Był rozsadnikiem takiej właśnie trochę takiej korczakowskiej metody wychowania dziecka, to znaczy samostanowienia, unikania jakichś autorytetów. Tam są takie sceny, które jakby zrywają z dyktatorami, tak, zrywają z dyrektorami, w związku z tym władze uznały, że jest to taka zakamuflowana reklama kryptobolszewizmu i dlatego ten film, jeden z nielicznych filmów o takiej wyraźnie socjalistycznej proweniencji nie został na polskich ekranach pokazany. Ale te filmy realistyczne, komedie, filmy religijne i owszem. Proszę Państwa, mistrzem tego kina, bez wątpienia, był Józef Green, facet, który, proszę Państwa, jako statysta był na planie pierwszego filmu dźwiękowego, znaczy pierwszego, no, oczywiście jest czysto umowne. Mówię tutaj o śpiewaku jazz bandu, tak, z 1927 roku. No to będę w swoich wspomnieniach mówił, że więcej słyszał języka jidysz na planie tego filmu niż angielskiego, nie? bo Jack Crossland i Al Jolson, no to właśnie byli Żydzi, Al Jolson spod Wilna. I on tam, proszę Państwa, rozwietrzył żyłkę kina, wrócił do Polski, zaczął sprowadzać filmy amerykańskie jidysz, pokazywać je tutaj i w pewnym momencie, jak zgromadził kapitał, to postanowił, a zrobię filmy jidysz, ale zrobił tutaj w Polsce, miał świadomość, że Amerykanie, Żydzi ze Stanów Zjednoczonych bardzo chętnie oglądają filmy właśnie z dawnej ojczyzny. Zwłaszcza w wizerunku tych małych miasteczek, Kazimierz Dolny, o to był taki, można powiedzieć, fetysz. W związku z tym większość, proszę Państwa, może nie większość, ale znaczna część akcji tych filmów dzieje się na przykład w Kazimierzu Dolnym. Tak też będzie, proszę Państwa, i dzisiaj w Judeł Gra na Skrzypcach także część akcji dzieje się w Kazimierzu Dolnym. Ale, proszę Państwa, on wiedział, że to musi być film taki, który zaspokoi wiele, to był facet interesów, który zaspokoi wielu... Przełączyłem? Dobrze, samo się przełączyło, chyba tam ktoś... że to będzie, proszę Państwa, film, który połączy wiele zapotrzebowań publiczności. W związku z tym, proszę Państwa, jest to taki film, który ma w sobie tylko trochę kolorytu żydowskiego, ma klezmerów, którzy wędrują po miasteczkach, grają. Jest trochę szmoncesów, czyli takich, wiecie Państwo, żartów żydowskich. Jest duży fragment właśnie tego święta żydowskiego, w tym wypadku wesela. Taki właściwie, proszę Państwa, fragment etnograficzny, ponieważ on dla fabuły nic nie ma, jakby w ogóle nie popycha fabułę. Ale przez 10 minut możemy sobie przyjrzeć się, jak wyglądało żydowskie wesele. Notabene już wtedy bohaterów nawet nie ma podczas tego wesela, nie? Ale my sobie tak oglądamy właśnie to. Nie? Taka była jego formuła, połączyć trochę kolorytu żydowskiego z tym, co z jakimś uniwersalnym tematem. A uniwersalny temat, jaki, proszę Państwa, jest w tym filmie, znowu kwi pro quo. Oto dziewczyna musi się przebrać za Judeła. I oczywiście zakochuje się w mężczyźnie, który jest członkiem zespołu, w którym grają. No i co teraz? Nie? I co tutaj dalej zrobić? No, intryga się dalej, proszę Państwa, dalej się toczy. Więc to jest, proszę Państwa, to uniwersalne, temat miłosny, temat kwi pro quo, wzięty właściwie z kina, tego polskojęzycznego. Konrad Tom, mistrz kina kwi pro quo, przeniósł po prostu tą formułę do filmu żydowskiego i na zasadzie takiej politury dodano, proszę Państwa, wątki żydowskie. Ale film cieszył się niezwykłą popularnością, bo nie był drażliwy, nie był zbyt hermetyczny, a jednocześnie, wiecie Państwo, dawał wszystko to, co my czujemy, jak, nie wiem, jedziemy na festiwal do Kazimierza i słuchamy muzyki żydowskiej, znaczy Kazimierza, mówię, Krakowa, nie? I tam Kazimierz i słuchamy właśnie muzyki żydowskiej, tańcząc, prawda? Takie niezobowiązujące spotkanie z judaizmem. I mniej więcej tak, proszę Państwa, było też i w tym filmie. Ja to, proszę Państwa, nie wiem, czy czytać to, bo to już właśnie to powiedziałem, nie chcę tutaj lektury robić, nie? Ale on był niezwykle świadomy producentem, bo kiedy robił Judeł Gra na Skrzypcach, to po prostu takie credo trochę oznajmił w prasie. Ja pozwolę sobie to szybciutko przeczytać. Po pierwsze, wytyczyłem sobie następujące cele. Po pierwsze, zadbać o wszelkie możliwości techniczne mogące postawić film na właściwym poziomie realizacyjnym. Jest przyzwoicie zrobiony, proszę Państwa, ten film, trzeba przyznać. Ale nie aż tak strasznie odbiega od normy. Tak? W pewnym momencie tak widać scenografię namalowaną na jakieś płótnie, takie papier masze. Jak nie można było, to nie w tym. Temat filmu powinien być żydowski, ale zarazem uniwersalny. Należy, jak tylko można, wystrzegać się żydowskich stereotypów, Żyda galutowego i kapoty, ale pozostawić tyle tradycji elementów folkloru i etnografii, ile to jest potrzebne dla przydania filmowi żydowskiego kolorytu. Chciałbym również, by niesprawiedliwości społecznej nie ukazywać poprzez zrzeszczaną agitację, czyli precz z socjalistycznymi filmami Juda, które odwołują się do tradycji buntu na przykład, lecz poprzez czystą sztukę. Takie wzruszenia jak radość, ból, przeżywanie są przecież nieskażonymi doznaniami ogólnoludzkimi, a w tle pewnie myślał, no tak, jak taki film zrobię, to popłyną pieniądze z wszystkich stron. Z strony żydowskiego odbiorcy, polskiego i oczywiście ze Stanów, czyli żadnego walczącego filmu. Dalej, film ma odznaczać się wysokimi walorami kulturalnymi, nieskazitelnym językiem jidysz, zawierać elementy folklorystyczne i etnograficzne, a jednocześnie być filmem rozrywkowym. Duży nacisk kładę także na muzykę. W filmie powinno być mnóstwo muzyki, nie tylko niezliczona ilość motywów ludowych, ale i muzyka nowoczesna, i tak przynajmniej w tym filmie rzeczywiście jest. Wszystko to, co on powiedział, tak zrobił. A i poziom, dla którym powinien nadać filmowi wysoką jakość artystyczną, a to miała zapewnić, proszę Państwa, Molly Picon. Molly Picon, wtedy 38-letnia już gwiazda kina jidysz amerykańskiego, nie zresztą nie tylko kina jidysz, ale także takich tych teatrów, czy takich żydowskich wodewili. I ona została tutaj specjalnie sprowadzona do Polski za na tamten czas okropną kwotę, przepraszam za to słowo, 10 tysięcy dolarów. To naprawdę była wielka garza, jak na polskiego producenta, bo w Stanach oczywiście dostawała więcej, ale akurat była w Paryżu, nie? Więc można było ją, przepraszam za wrażenie, schaczyć. Przepraszam, to głupie za to określenie. I film tak kosztował jak na polskie warunki dość sporo, ale oczywiście przyniósł niezwykły dochód, między innymi dzięki Molly Picon, która gra tutaj kilkunastoletnią dziewczynę, mając lat już 38, co czasem niestety widać. I, proszę Państwa, i tu można, proszę Państwa, mówić o takim judaizmie etnograficznym w tym filmie. Czyli wiecie Państwo, taka politurka trochę, nie? Balans między żydowskim a uniwersalnym. No jak mówiłem, miejsca, scenerii, świąteczne obyczaje, wesele. No, można by wyciąć, proszę Państwa, to wesele z tego filmu i pokazywać jako film dokumentalny, nie? Tak wygląda wesele żydowskie, nie? A bohaterów już tam nie ma. Nie? To jest, proszę Państwa, jeszcze bardzo ważne. Większość z tych filmów jidysz, zwłaszcza w tej konwencji realistycznej, czyli melodramatów lub komedii, one wciągało w fabułę relacje Polska-USA. Że jakby tematyzowało tą relację. Nie inaczej, proszę Państwa, będzie w tym filmie. W pewnym momencie jeden z bohaterów, jedna z bohaterek, nie będę mówił kto, tego filmu, ma możliwość zrobienia kariery w Stanach. No więc oczywiście znowu, proszę Państwa, tworzy się relacje między Stanami a Polską, tak? I taki widz oglądający w Stanach od razu odczuwał coś swojskiego, prawda? A no tak, no gdzie jest ta ojczyzna, ziemia obiecana? No tak, w Stanach Zjednoczonych. I w ten sposób, proszę Państwa, w wielu filmach żydowskich łączono te dwa obce kręgi geograficzne, Polskę i Stany Zjednoczone. To już, proszę Państwa, mówiłem. Notabene, proszę Państwa, Jan Nowina-Przybylski, to był spryt Greena. Jan Nowina-Przybylski był znany za jego takie wycieczki antysemickie, nie? A Green go wziął i, kurczę, polska widownia już nie miała wątpliwości, że należy przyjść na film, bo skoro Jan Nowina-Przybylski nawet go reżyserował, no to... Był też, proszę Państwa, judaizm mistyczny, o tym mówiłem, a to już Państwa zapraszam do obejrzenia tego filmu w internecie. Debug na podstawie Szymona Ańskiego. Można go traktować jako rodzaj takiego filmu fantastyki, grozy, ale można oczywiście wejść też głęboko w kontekst hasycki, bo jednak Debug, czyli ten duch, który opanowuje ciało kobiety, to specyficznie tradycja żydowska, hasycka. No ale tego filmu Państwo dzisiaj nie oglądacie. U góry przejstwa literatura, którą Państwu proponuję, gdybyście Państwo chcieli poszerzyć trochę tę wiedzę, o ile to była wiedza. Historia kina polskiego, lubelskiego, Alina Madej, mitologii konwencji, Zaliczek poza ekranem i Nathan Gross, film żydowski w Polsce, a ten napis na dole sugeruje, że teraz część filmowa. Dziękuję Państwu bardzo.